rozpalnás i útul nás, miłość nam daj.
Święty, oświeć nas i napełnij nas Twoją boską miłością i światłością. Daj nam poznać i zrozumieć wszystkie rzeczy, tak jak Bóg je poznaje i rozumie. Daj nam w świetle Bożej mądrości widzieć świat i oceniać nasze życie. Udziel nam nieskończonego zasięgu Twojego spojrzenia na nasze sprawy, na nasze przeznaczenie. Wejdź w ciasnotę naszego rozumu jako wielkość bezmierna Bożej mądrości. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. Jan Paweł II w liście do rodzin stwierdził, że pośród wielu dróg, na których Kościół służy człowiekowi, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną. Dzisiaj właśnie chcemy mówić o rodzinie, odnaleźć rodzinę na drogach naszej codzienności. Raz jeszcze przyjrzeć się jej, otoczyć ją troską i naszą modlitwą. To też jest cel naszej katechezy, poszukiwać istotnych cech sakramentu małżeństwa. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: i rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane jest ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Czytamy również w katechizmie Kościoła katolickiego, jak i w kodeksie prawa kanonicznego. Małżeństwo w zamyśle Bożym. Czym ono jest? Pismo Święte zaznacza, że od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże zaczyna się Pismo Święte od tego opisu, a kończy się wizją godów baranka zapisanych w Apokalipsie świętego Jana. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i o jego tajemnicy, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu i o różnych sposobach jego urzeczywistniania w historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i o jego odnowieniu w Panu, w nowym przymierzu Chrystusa i Kościoła. Każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. Doświadczenie to również rodzi doświadczenie relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach ich związek jest zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą doprowadzić aż do nienawiści i do zerwania go. Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością, może też być bardziej lub mniej przezwyciężany zależnie od kultury, epoki i konkretnych osób, ale wydaje się jednak, że ma on charakter powszechny. Te słowa czytamy w 1006 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego. Ale dalej katechizm dodaje bardzo szybko. W świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety. Ich wzajemna relacja została wypaczona przez ich wzajemne oskarżenia. Ich pociąg ku sobie, będący darem Stwórcy, zamienił się w relacje panowania i pożądliwości. Wzniosłe powołanie mężczyzny i kobiety, by byli płodni, rozmnażali się i czynili sobie ziemię poddaną, zostało obciążone bólem rodzenia dzieci i trudem zdobywania pożywienia. Ale mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie zakłócony, aby uleczyć rany spowodowane przez grzech. Mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogą urzeczywistniać wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich na początku.
Thank you.
każdy człowiek ze swej natury powołany jest do miłości. Może być spełniony przez miłość również. To powołanie wynika z faktu, iż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Obraz i podobieństwo Boga w tym się objawia, że każdy mężczyzna i kobieta potrafi kochać i być kochanym. Katechizm, który jest fundamentem naszych dzisiejszych rozważań, określa miłość jako cnotę teologalną, dzięki której możemy kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego swego, jak siebie samego. Nauczanie katechizmu wymienia wiele owoców miłości. Są nimi radość, pokój, wielkoduszność, braterskie napomnienie, pragnienie dobra, bezinteresowność, przyjaźń i wspólnota. To są owoce miłości. Warto zajrzeć w głąb własnych sumień i zapytać się, czy właśnie nasza miłość przynosi takie owoce, takie jak pokój, radość, wielkoduszność, braterskie napomnienie, pragnienie dobra, bezinteresowność, przyjaźń i wspólnota. Ale nie zapominajmy również, że w miłości, która jest cnotą teologalną i dzięki której możemy kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, w miłości tej również pojawia się troska. Troska o tego, kogo kocham. Powołanie do miłości realizuje się w małżeństwie sakramentalnym. A największym owocem tej miłości jest właśnie życie. Małżeństwo sakramentalne i jego natura to wszystko nam objawia. Już w formule powitania, które jest umieszczone w obrzędzie zaślubin, jest zawarta prawda, że Chrystus ma moc uświęcić i utwierdzić tę miłość małżonków. Chrystus ją utwierdza, Chrystus ją uświęca. To, co rodzi się, ta bardzo szlachetna, delikatna nić między narzeczonymi, a w konsekwencji między małżonkami, zostanie raz jeszcze związana i umocniona Chrystusem. Autentyczna miłość objawia się w akceptowaniu i kochaniu kogoś dla niego samego. Ksiądz Karol Wojtyła jeszcze w swojej książce Miłość i odpowiedzialność, omawiając kształtowanie się miłości oblubieńczej, mówi o jej dynamice. I pierwszym etapem rozwoju miłości według jego myśli jest upodobanie, które wyraża stosunek do dobra i jest najczęściej związane z poznaniem zmysłowym. Jego przedmiotem jest człowiek jako dobro zewnętrzne i wewnętrzne. W książce tej Miłość i odpowiedzialność czytamy, że upodobanie to nie tylko myślenie o jakiejś osobie jako o dobru. Upodobanie to angażowanie myślenia w stosunku do tej osoby jako do pewnego dobra i zaangażowanie takie zaś może być w ostateczności spowodowane tylko przez wolę. Jeszcze innym aspektem miłości jest pożądanie. Osoba ludzka jest mężczyzną, jest kobietą. Płeć jest pierwszym ograniczeniem i zarazem jednostronnością wzajemnie potrzebującą siebie do realizowania swojego własnego istnienia. Miłość pożądania nie sprowadza się jednak do samych tylko pożądań, ale krystalizuje się jako obiektywna potrzeba osoby skierowanej do drugiej osoby, która jest pierwszym dobrem i przedmiotem dążenia. Miłość ta ujawnia się jako pragnienie dobra dla siebie, dlatego płynie z niej niebezpieczeństwo egoistycznego wykorzystania drugiego człowieka. Przybliżając się do tego, co stanowi czystą istotę miłości, ksiądz kardynał Wojtyła mówi o życzliwości. Nie pragnę Ciebie jako dobra, ale pragnę Twego dobra. Pragnę tego, co jest dobrem dla Ciebie. pragnę tego, co jest dobrem dla Ciebie. Czytamy w książce Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność. Kolejnym aspektem miłości jest przyjaźń. Przyjaźń, która polega na dojrzałym zaangażowaniu się woli w relacji do drugiej osoby pod kątem jej dobra. Sympatia, współdoznawanie przeradza się w przyjaźń, która oparta jest na zasadzie realizowania wspólnego dobra. Następnym etapem rozwoju jest miłość oblubieńcza. W małżeństwie prowadzi ona do wzajemnego oddania się, zabezpieczając obydwie strony przed traktowaniem się jako przedmiotu użycia. W procesie wychowania do miłości ważnym etapem jest też okres narzeczeństwa, który służy także wzrastaniu w czystości. W Familiaris Consortio czytamy, że czystość doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania oblubieńczego sensu ciała. Czystość objawia się w panowaniu nad sobą, pozwala na ukierunkowanie instynktu w służbie miłości i integruje go z procesem rozwoju osoby. Formowaniu czystości pomaga wstydliwość, która strzeże tajemnicy osób, ich miłości. Wstydliwość inspiruje taki styl życia, który pozwala na przeciwstawieniu się wymogom mody, presji panujących ideologii, dlatego też domaga się ona szczególnego klimatu społecznego. Mając prawo do miłości, młodzi przed ślubem nie mają i nie mogą mieć praw małżeńskich. Nie możemy o tym zapomnieć. Mając prawo do miłości, nikt przed ślubem nie ma prawa do praw małżeńskich. Miłość małżeńska ma prawo do zjednoczenia cielesnego, natomiast miłość narzeczonych takiego prawa nie posiada. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej ostatniej encyklice napisał, że eros potrzebuje również dyscypliny. Miłość cielesna, która jest jednym z aspektów miłości między małżonkami, jak i narzeczonymi, potrzebuje określonej dyscypliny, której trzeba pilnować i w której trzeba się nawzajem wychowywać, bo miłość wychowuje. Miłość małżeńska, jak też powiedzieliśmy, ma prawo do zjednoczenia cielesnego, natomiast miłość narzeczonych takiego prawa jeszcze nie posiada. Potrzeba zatem innych form wyrażania tej miłości. Wanda Połtawska w książce Przygotowanie do małżeństwa pisze, że czułość jest wdzięcznością za dar istnienia i przeważa w niej radość i jest też znakiem miłości przedmałżeńskiej. Fałszywych wizji miłości, z jakimi spotyka się człowiek, mamy w zasięgu naszego wzroku bardzo dużo. I pojawia się pytanie, jak wychowywać młodzież, dzieci do godnego przeżywania tego, co nazywamy miłością. Najpierw miłością narzeczeńską, a później miłością małżeńską. Wobec fałszywych wizji miłości, z jakimi spotyka się młody człowiek, stoi przed nami potężny wysiłek kształtowania w sercu młodzieży rozumienia i przeżywania miłości odpowiedzialnej, która przejawia się w darze ofiarności, a nie w szukaniu siebie. Od tego przede wszystkim zależy trwałość związków małżeńskich. Mogą one stawać się wspólnotami miłości i życia. Ale to zależy od wychowania młodego pokolenia już dzisiaj. Katechizm Kościoła katolickiego na określenie małżeństwa odwołuje się do biblijnej idei przymierza. Przymierze małżeńskie, które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą, przez którą tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, zostało między ochrzczonymi podniesione do rangi godności sakramentu. Do rangi tegoż sakramentu podniósł je sam Chrystus. Męskość i kobiecość jako dwa komplementarne wymiary samostanowienia i świadomości człowieka są wzajemnie dopełniającymi się sposobami istnienia. Kobiecość niejako odnajduje siebie w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość, pisze Jan Paweł II w książce Mężczyzną i niewiastą ich stworzył. Określając małżeństwo mianem przymierza w miejsce dawnego określenia umowy, kontraktu, prawodawca kościelny podkreśla osobowy charakter małżeństwa. Małżeństwo jest przymierzem osób. Pierwszym prorokiem, który posłużył się rzeczywistością małżeństwa dla wyjaśnienia wspólnoty Boga z Izraelem, był prorok Ozeasz. Izrael porzucił Boga, swego pierwszego męża, i związał się z Baalem. Prorok głosił, że tylko Bóg jest godzien wiary. Tylko On jest Bogiem prawdziwym, Bogiem żyjącym, i nie ma innego Boga poza Nim. Bóg jest suwerennym Panem historii, całkowicie niezależnym i wolnym. Naród wybrany powinien oczekiwać tego wszystkiego od Boga, gdyż to On, Bóg, a nie Baal, może dać mu płodność i dobrobyt. Jahwe z własnej inicjatywy, powodowany jedynie miłością, zawarł z Izraelem zbawcze przymierze. Także życie Ozeasza ma charakter profetyczny. Poślubił on bowiem dziewczynę izraelską o imieniu Gomer. Dziewczynę, która uprawiała prostytucję sakralną w świątyni Baala. Gomer nie dochowuje wierności mężowi i opuszcza go. Na wezwanie Boże prorok przyjmuje ją i ponownie odnawia wspólnotę małżeńską. Małżeńska symbolika Ozeasza objawia niezłomną wierność oblubieńczej miłości Boga, jego oczekiwania i poszukiwania oblubienicy, która nie dochowała wierności. Do symboliki małżeństwa odnawiązują też prorocy Jeremiasz, Izajasz czy Ezechiel. W tym obrazowym języku proroków Bóg jest małżonkiem Izraela, Izraela jako swojej oblubienicy. Przymierze pomiędzy Bogiem a ludem opiera się na miłości i wierności. Podobnie małżeństwo chrześcijańskie opiera się na tych samych podstawach i powinno naśladować to pierwsze poprzez swoją trwałość. Przymierze pomiędzy Bogiem a ludem oparte jest na obietnicy zapisanej w księdze Jeremiasza. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu. Wyrażenie to oznacza bliskość Boga, jego miłość i wierność. Niewierność zaś ludu określana jest w tym przymierzu jest określona cudzołóstwem i nierządem. Ten sam grzech, który może zranić przymierze małżeńskie, staje się obrazem niewierności ludu wobec Boga swego. Bałwochwalstwo jest prostytucją. Niewierność jest cudzołóstwem. Nieposłuszeństwo wobec prawa jest odrzuceniem miłości oblubieńczej Pana, czytamy w Familiaris Consortio. W Starym Przymierzu, gdyż o nim mówimy teraz, przyglądając się tej wielkiej tajemnicy, jaką jest małżeństwo, oblubieńczy związek Boga ze swoim ludem był zapowiedzią i przygotowaniem do nowego, wiecznego przymierza. Całe bowiem chrześcijaństwo nosi na sobie znak miłości oblubieńczej Chrystusa i Kościoła. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. On zaś jest głową Kościoła. Miłość i jedność małżeńska są możliwe, ponieważ istnieje więź Chrystusa z Kościołem. Podporządkowanie Kościoła Chrystusowi z jednej strony, a z drugiej strony zaś miłość zbawcza Chrystusa do Kościoła, który odkupił go, wydając siebie samego, stanowią żywą zasadę, jakiej powinni podporządkować się małżonkowie. Wzajemna relacja nie jest dodatkiem, lecz zachodzi tu prawdziwa relacja uczestnictwa na mocy pochodzenia tego małżeństwa. Małżeństwo pochodzi od jedności Chrystusa i Kościoła. Objaśnia nam to Paweł, apostoł, gdy mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego, aby go uświęcić. Apostoł narodów nadaje nowy sens pierwotnej jedności małżeńskiej i zarazem wierności małżeńskiej, zanurzając wspólnotę małżeńską w żywą tajemnicę Chrystusa, która jest obecna w Kościele. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, jak już mówiliśmy, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, pisze święty Paweł w liście do Efezjan.